Ent. Gdy w bukach wiosną pęka liść i krąży sok w gałązkach, gdy leśny strumień w słońcu lśni, trzepoce w wietrze wstążka, gdy pełny oddech długi krok, a powiew w wiatr się zmienia, wróć do mnie miła, by mi rzec, że piękna moja ziemia. Żona Enta. Gdy wiosna gości pośród pól, gdy źdźbło na sieniu radę, gdy okwiat niby lśniący śnieg króluje ponad sadem, gdy słońce i wiosenny deszcz sad w wonny bukiet zmienia, zostanę tutaj, bo i tu też piękna moja ziemia. Ent. Gdy lato ogarnęło świat, a w południowym skwarze pod dachem liści drzewa śnią sen najpiękniejszych marzeń, gdy w lesie groty wabi chłód, a wieczór tonie w cieniach, wróć do mnie miła, by mi rzec, że lepsza moja ziemia. Żona Enta. Gdy lato grzeje owoc drzew i gdy dojrzewa w śliwach, gdy złote źdźbło i biały kłos, gdy już skończone żniwa, gdy jabłko źrałe, słodki miód i coraz więcej cienia, zostanę tutaj, gdzie mój raj, bo lepsza moja ziemia. Ent. Gdy przyjdzie zima, kiedy mróz pościna lodem rzeki, gdy wstąpi noc, bezgwiezdna noc, na nieba szlak daleki, gdy śmiercią wionie wschodni wiatr, zapukam do twej bramy i w mroźny deszcz, o miła ma, na pewno się spotkamy. Żona Enta. Gdy przyjdzie zima, ścichnie pieśń i świat ogarną cienie, gdy gałąź z hukiem trzaśnie w pół, znój pójdzie w zapomnienie. Zapukam wtedy do twych drzwi, a kiedy się spotkamy, pójdziemy razem w mroźny deszcz za domu twego bramy. Oboje. Pójdziemy razem drogą dróg na zachód w obcą stronę i tam znajdziemy wreszcie kraj i szczęście wymarzone. Drzewiec umilkł. Tak brzmi ta pieśń, rzekł po chwili. Oczywiście elfowie ją ułożyli po swojemu, lekkomyślnie, pochopnie. Ledwo się rozśpiewasz, a już koniec pieśni. No ale jest dość ładna, jak mi się zdaje. Entowie, gdyby mieli czas, mogliby o tym znacznie więcej opowiedzieć. Teraz jednak muszę już koniecznie wstać, żeby się trochę zdrzemnąć. A wy gdzie macie ochotę postać?
My zwykle śpimy należąco, rzekł Mary. Dobrze nam będzie tu, gdzie jesteśmy.
Należąco sypiacie? Zdziwił się drzewiec. A tak, tak, oczywiście. Zapomniałem. Pieśń przeniosła mnie w dawne czasy. Przez chwilę wydawało mi się, że mówię do małych Enciąt. No tak. Kładźcie się na łożu. Ja postoję sobie pod deszczem. Dobranoc.
Mary i Pipin wygramolili się na łoże i otulili w miękkie siano i paprocie. Posłanie było świeże, pachnące i ciepłe. Światła przygasły i lśnienie drzew przybladło, lecz u wejścia do groty widzieli sylwetę starego drzewca, który znieruchomiał wyprostowany, z rękami wzniesionymi nad głową. Gwiazdy wzeszły na niebie i w ich blasku krople wody lśniły jak srebrne perły, sypiąc się na jego włosy i ręce, spadając deszczem aż na stopy. Wsłuchani w szelest kropel, hobici usnęli. Kiedy się zbudzili, chłodne słońce rozjaśniało polanę i zaglądało do koliby. Górą pędziły strzępy chmur, gnane ostrym wiatrem od wschodu. Drzewca nigdzie w pobliżu nie było widać, lecz gdy Mary i Pipin kąpali się w misie przed grotą, usłyszeli jego pomruk i piosenkę, a wkrótce i on sam ukazał się na ścieżce między drzewami.
Ho-ho! Dzień dobry, Mary. Dzień dobry, Pipinie! Huknął na ich widok. Zaspaliście!
Ja tymczasem zdążyłem już od rana przejść dobrych paręset kroków. Teraz napijemy się, a potem pójdziemy na wiec. Napełnił dla nich dwa kubki, czerpiąc z kamiennej stągwi, lecz teraz z innej niż poprzedniego wieczora. Smak napoju także był inny, bardziej jak gdyby ziemny, pokrzepiający i sycący jak jadło. Gdy hobici, siadłszy na brzegu łoża, popijali i zagryzali okruchami lembasów, raczej z rozsądku tylko i zwyczaju, uzupełniając w ten sposób śniadanie, bo nie czuli głodu, drzewiec stał, podśpiewując jakąś pieśń entów czy może elfów. W każdym razie w niezrozumiałym języku i spoglądał w niebo.
— Wysoko to na ten wiec? — ośmielił się zapytać Pipin.
— Co? — Na wiec — odparł drzewiec, obracając się ku niemu. — Wiec to nie góra, ale zgromadzenie entów, zresztą rzadko teraz już zwoływane, ale dość dużo współbraci obiecało się stawić. Spotkamy się tam, gdzie zawsze dawniej wiecowaliśmy, w zaklętej kotlinie, jak ją ludzie nazwali. Leży ona na południe stąd. Musimy zdążyć na miejsce, nim słońce dojdzie do połowy nieba.
Wkrótce też ruszyli w drogę. Drzewiec, tak samo jak poprzedniego dnia, wziął hobbitów na ręce. Od bramy źródlanej sali skręcił w prawo, przeskoczył strumień i pomaszerował na południe. Trzymając się podnóży wysokich, stromych wzgórz z rzadka porosłych drzewami. Wyżej na ich stokach widać było kępy brzóz i jarzębin, a ponad nimi ciemny, pnący się ku szczytom bór świerkowy. Po niejakim czasie drzewiec spod wzgórz zboczył w gęsty las. Tak wysokich, rozłożystych i skupionych w zbitą masę drzew nigdzie jeszcze hobbici nie widzieli. Zrazu ogarnęła ich duszność, podobnie jak wówczas, gdy po raz pierwszy zagłębili się w Fangorn, lecz tym razem szybko odzyskali oddech. Drzewiec nic do nich nie mówił. Nucił sobie coś pod nosem w zamyśleniu. Słów jednak hobbici nie mogli rozróżnić. Brzmiało to jak bum, bum, rum, bum, bur, bur, bum i tak w kółko. Tylko ton i rytm zmieniał się ustawicznie. Od czasu do czasu zdawało im się, że słyszą z głębi lasu odpowiedź, pomruk czy drżący głos dochodzący jak gdyby spod ziemi, czy może z koron liści nad ich głowami, a może z wnętrza pni. Drzewiec wszakże nie zatrzymywał się, ani nie odwracał głowy. Szedł tak dość długo. Pipin próbował liczyć entowe kroki, lecz bez powodzenia, bo już po 3000, gdy drzewiec nieco zwolnił tempo, stracił rachunek. Nagle Ent stanął, opuścił hobbitów w trawę, podniósł do ust obie dłonie zwinięte w trąbkę i zaczął nawoływać po swojemu. Potężne hum, hum rozniosło się basem, niby głos rogu po lesie i jakby echem odbiło się pośród drzew. Z daleka, ze wszystkich stron zabrzmiały w odpowiedzi hum, hum, wywoływane na różne tony. Drzewiec usadowił teraz hobbitów na swoich ramionach i ruszył znowu, co chwila jednak przystając i pomrukując, a za każdym razem odpowiedzi dolatywały bliższe i głośniejsze. Wreszcie stanęli przed zwartą, nieprzeniknioną, jak się zdawało, ścianą zieleni. Tego gatunku drzew nigdzie dotychczas hobbici nie spotkali. Nie traciły na zimę listowia, rozgałęziały się tuż nad ziemią, jakby od samych korzeni, i krył je taki gąszcz ciemnych, połyskliwych liści, że wyglądały jak ogromne ostrokrzewy pozbawione cierni. Pośród gałązek sterczały sztywne pędy kwiatowe z nabrzmiałymi oliwkowymi pąkami. Drzewiec skręcił w lewo i po kilku zamaszystych krokach dotarł do wąskiego przejścia otwartego w tym olbrzymim żywopłocie. Biegła tędy wydeptana ścieżka, stromo opadająca w dół długim, spadzistym zboczem. Hobbici zorientowali się, że drzewiec niesie ich w głąb wielkiej kotliny, krągłej jak miska, bardzo szerokiej i zaklęsłej, otoczonej na krawędzi strzelistym, ciemnozielonym murem żywopłotu.
kotlina była wysłana miękką trawą i bez drzewna. Tylko po środku, na samym jej dnie, rosły trzy piękne, smukłe, srebrzyste brzozy. Ścieżka, którą obrał drzewiec, nie była jedyną drogą do tego zakątka. Dwie inne wiodły od zachodu i wschodu. Sporo entów było już na miejscu, a wszystkimi trzema ścieżkami już nadciągało ich więcej. Wreszcie hobici mogli im się przyjrzeć z bliska. Spodziewali się, że zobaczą gromadę sobowtórów drzewca, tak do siebie podobnych jak hobbit do hobita, przynajmniej w oczach obcoplemieńca. Toteż zdumieli się niezmiernie, stwierdzając, że z entami sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. Różnili się między sobą tak jak drzewa. Niektórzy jak drzewa tej samej nazwy, które jednak inaczej wyrosły i różne przeszły koleje losu, inni jak drzewa odmiennych gatunków, tak niepodobne jak brzoza do buka albo dąb do jodły. Kilku sędziwych, brodatych entów przypominało drzewa bardzo stare, ale zawsze zdrowe i krzepkie, żaden z nich jednak nie zdawał się tak wiekowy jak drzewiec. Entowie wysokiego wzrostu, silni, zgrabni i gładcy, jak najmłodsze drzewka, byli niewątpliwie młodsi, lecz dojrzali. Dzieci, nowych pędów, próżno hobbici wypatrywali w tej gromadzie. A przecież zebrało się już ze dwa tuziny entów na szerokiej, trawiastej polanie i drugie tyle nadciągało stokami kotliny. W pierwszej chwili oszołomiła Meriadoka i Pipina przede wszystkim ta niezwykła różnorodność leśnego plemienia. Mnóstwo rozmaitych kolorów, kształtów, sylwetek wyższych i niższych, cieńszych lub grubszych w pasie, o dłuższych lub krótszych ramionach i nogach, o różnej też liczbie palców u rąk i stóp, od 3 do 9. Paru zdawało się najbliżej spokrewnionych z drzewcem i przypominało buki czy może dęby, lecz byli też zupełnie inni entowie. Podobni do kasztanowców, brunatni, na krótkich, grubych nogach, o dłoniach szerokich i rozcapierzonych palcach, podobni do jesionów, smukli, wyprostowani, siwi, z mnóstwem palców u rąk i z długimi nogami, podobni do jodły, najroślejsi, podobni do brzus, do jarzębin, do lip. Dopiero gdy entowie skupili się wokół drzewca i lekko pochylając głowy, szeptali coś dźwięcznymi, spokojnymi głosami, wpatrując się uważnie, przeciągle w twarze dwóch obcych gości, hobici spostrzegli, że wszyscy mają jakieś rodzinne podobieństwo i takie same oczy. Nie tak stare wprawdzie i głębokie jak drzewiec, lecz równie cierpliwe, uparte, zadumane i rozświetlone zielonymi skrami.